Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich astrokawowiczów, moi drodzy. Dzień dobry. Widzę, że dołączacie jeszcze, także bardzo serdecznie witamy was w naszym programie. Ja oraz dzisiaj realizujący Dorian.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ale nie bardzo serdecznie, proszę bardzo. Musicie się nauczyć
Dorianowego. Nie tym razem.
Nie tym razem. Musicie się Dorianowego nauczyć, wiecie, czytać między wierszami i tak dalej. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie witam was wszystkich. Nie widzę Skwariusza, co trochę mnie martwi, bo myślałem, że jest i dlatego zgodnie z tradycją opóźnialiśmy. Ale chyba mi mignął, chyba że poszedł. No mniejsze o to. W każdym razie witam tych, którzy są. A kto z nami dzisiaj jest? Ewa Filipa, Chowder z Islandii, Wolekok, Skociewiak, moi drodzy. Iver, witam bardzo serdecznie. Wredny z nami jest. Overseer, Skrzydło, Arkadiusz, Chris z nami jest. Ginku, proszę bardzo, wspierający od 78 miesięcy. Witam, witam. O zdrowie pytam, gratuluję także 7 lat szczęśliwego związku. Dziękuję bardzo serdecznie. Wojciechu, mój drogi, tobie również za te życzenia. Natomiast, moi drodzy, warto zaspać do pracy, chociaż w metrze pooglądać mogę. I to jest odpowiednie nastawienie, żeby szukać w minusach plusów, bo zawsze znaleźć je możemy. No dobra, ale koniec tego bełkotu dziwnego. No jakoś trzeba tutaj zagłuszyć dziurę, zanim się zbiorą wszyscy śpiochy, a żeby ich obudzić dodatkowo, kliknijcie łapkę w górę, wtedy algorytm powiadomi ich, że jest astrokawa z rana. Potem będą pisać, że zapomnieli, że nie wiedzieli, że nie dostali powiadomienia i to są stałe komentarze w sekcji komentarzy. A my dzisiaj mamy dla was przygotowanych trochę newsów. Naszym głównym newsem dnia będzie oczywiście wyciek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no bo musicie wiedzieć, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna boryka się z wyciekami powietrza i ucieka w przestrzeń kosmiczną całkiem sporo tego tlenu dziennie, więc ostatnio było już na tyle groźnie, że trzeba było schować astronautów w bezpieczne miejsce i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale porozmawiamy też o innych, moich drodzy, rzeczach, w tym też nowy dział pojawi się w dzisiejszej astrokawie, także warto z nami pozostać. Właśnie, Dorian, warto z nami zostać, czy nie warto z nami zostać?
Jasne, że warto z nami zostać. Będzie to bardzo ciekawy dział.
Bardzo ciekawy, dokładnie. Dorian jeszcze nie wie jaki, ale, ale nie omieszkał powiedzieć, że będzie bardzo ciekawy. Także dobrze, zaczynamy naszą prasóweczką. No i właśnie. Zanim sobie przejdziemy do naszego głównego tematu odcinka, to parę takich szybszych newsów i pierwszym takim newsem, który dla was znaleźliśmy na stronie Popular Science, elektromagnes nowego reaktora fuzji jądrowej może unieść 10 ciężarówek potworów, chodzi oczywiście o Monster Trucki, tylko tytuł został przetłumaczony również przez tłumacza Google. Widzimy tutaj jeden z fragmentów, moi drodzy, właśnie przyszłego reaktora termojądrowego ITER, w którym będzie sobie krążyła plazma, tak, dookoła solenoidu, który będzie po środku zorientowany, będzie sobie właśnie w ten sposób tutaj w polu magnetycznym ta plazma krążyła. No i teraz największy, najpotężniejszy na świecie nadprzewodzący elektromagnes jest gotowy, by stać się pulsującym sercem ogromnego tokamaka. Tokamak to jest oczywiście taki rodzaj reaktora fuzyjnego w odróżnieniu od stellaratora. Po prostu jest to inna zasada działania, do której sobie za chwileczkę przejdziemy. Opracowany przez 40 lat we współpracy z ponad 30 krajami, międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy ITER w południowej Francji ma w końcu zademonstrować potencjał syntezy jądrowej. Żeby to zrobić, ITER potrzebuje 6-modułowego systemu magnesów Central Solenoid o wadze prawie 3000 ton. Po zmontowaniu instalacja będzie wystarczająco wytrzymała, żeby unieść lotniskowiec o masie 112 tysięcy ton, czyli około 10 Monster Trucków. Wybaczcie, pardon moją podejrzliwość, ale wydaje mi się, że 10 Monster Trucków jest jednakowoż lżejsze niż lotniskowiec. Chyba że mówimy o jakimś modelu lotniskowca. Żeby to sprawdzić, sprawdźmy masę lotniskowca. Masa lotniskowca. Oczywiście są różne lotniskowce. Są lotniskowce i lotniskowce. Okej. Okay. Na przykład Gerald R. Ford wynosi około 100 tysięcy ton. No i teraz sobie weźmy masa Monster Trucka. Coś tutaj chyba nie zagrało. Około 5 do 5,5 tony, moi drodzy, to jest standardowy Monster Truck, czyli mamy tutaj 50 ton do 100 tysięcy ton. Wydaje mi się, że chyba natrafiliśmy na jakiś błąd w obliczeniach tutaj autora tego artykułu, ale słuchajcie, może nie chodziło o taki pełnoprawny lotniskowiec. No jak wiemy, Amerykanie mają bardzo dziwną tendencję do obrazowania tych skal właśnie za pomocą jakichś różnych obiektów, które mniej lub bardziej znamy. Chociaż podejrzewam, że w takim, no nie wiem, spojrzeniu zwykłego człowieka, laika, no lotniskowiec nie jest jakimś specjalnie dobrym porównaniem, bo ciężko sobie wyobrazić. Dorian, wiedziałeś, ile może ważyć lotniskowiec?
No, nie wiedziałem.
Nie wiedziałeś, ale sądziłeś, że to może być około tych 100 tysięcy ton?
Można było się domyśleć. Ja bym powiedział nawet, że 50... Nie, może nie 50. Ale no, coś koło tego.
Czyli Dorian jest dobry w rozpoznawaniu masy obiektów, ale nie każdy jest, moi drodzy. Może chodzi o to, że rakieta będzie ważyła 112 tysięcy ton, wyniesie 10 Monster Trucków. No tylko, że mówimy tutaj o nie rakiecie, tylko przyszłym reaktorze termojądrowym. No wspaniale, wspaniale. Judge Dredd, witam bardzo serdecznie i dziękujemy za wsparcie od 53 miesięcy. Niesamowite to jest. Dzień dobry wszystkim, dziś tylko słucham, bo zasuwam na szpachelkach w pracy. Dobrego dnia. No to kurczę, zasuwaj. Szpachelki, poważna sprawa. Również miałem okazję zasuwać na szpachelkach, także wiem, o co chodzi. To jakiś kieszonkowy lotniskowiec, dokładnie ciekawość. Zgadzam się z tobą. Myślę, że kieszonkowy lotniskowiec powinien wejść na stałe do lore astrofazy i przy okazji jakichś dziwnych pomiarów będziemy go, o ile zapamiętamy, niczym bonanzę odkryć, wyciągać po prostu na wierzch. Tak, mowa... Trzeba to przeliczyć. Koniecznie poproszę wynik w puszkach Mountain Dew na dziecko kwadratowe. O, i to jest konkretna jednostka. Ja myślę, że powinniśmy zastąpić jednostki SI właśnie takimi jednostkami. Życie stałoby się o wiele prostsze. Ale wróćmy już do meritum. Tokamak, od rosyjskiego określenia, komora toroidalna z cewkami magnetycznymi, to reaktor fuzyjny w kształcie pączka. No tak, torusa, który wykorzystuje impulsowe ładunki magnetyczne do jonizacji zaledwie kilku gramów deuteru i trytu wodorowego paliwa gazowego. Czyli wpuszczamy do środka dosłownie kilka gramów takiego właśnie w postaci gazu, paliwa w postaci właśnie izotopu wodoru i olbrzymia temperatura, która jest tam wytwarzana, rozpoczyna proces fuzji, czyli te lżejsze atomy zaczynają się łączyć w cięższe. Normalnie w Słońcu nie musimy mieć aż tak wielkiej temperatury jak w tokamaku czy stelleratorze, z tego to względu, że mamy tam olbrzymie ciśnienie, ale tak olbrzymiego ciśnienia nie jesteśmy w stanie zasymulować tutaj w jakiejś skali sensownej na Ziemi, więc musimy po prostu podnieść drugi parametr, czyli temperaturę, i wtedy też dużo łatwiej się ze sobą po prostu atomy łączą. No i dobra, moi drodzy. Inżynierowie ITER spodziewają się, że ich reaktor Tokamak wygeneruje 500 MW energii fuzji jądrowej, zużywając zaledwie 50 MW energii cieplnej w porównaniu z mocą wyjściową, wynoszącą około 1000 MW energii cieplnej przy 3000 energii cieplnej. Co? Co tu się dzieje w tym artykule? Jakby popular science, ogarnijcie się. Umożliwi to przekształcenie trwającej fuzji w plazmę, która w większości sama się nagrzewa. No to jest bardzo ważne oczywiście w tego typu reaktorach, że zależy nam na tym, żeby reakcja sama się podtrzymywała, żeby po prostu można było dorzucać paliwa, kiedy ono już ulegnie, że tak powiem, przemianie w większości, a żeby reakcja się podtrzymywała sama, nie trzeba było cały czas pompować po prostu energii do środka, no bo wtedy efektywność takiego reaktora nam spada. To jak butelka w butelce wina, oczywiście wino może być ważniejsze od butelki, ale butelka jest potrzebna, żeby wlać wino do środka, wyjaśnił niedawno dyrektor generalny ITER Pietro Barabaski w wywiadzie dla agencji Reuters. No jakoś nie dziwi mnie ta analogia, tutaj mamy znowu europejską analogię. No i ten oczywiście boryka się z opóźnieniami, jak wszystkie tego typu projekty. Natomiast zwróćcie uwagę na skalę tego. To jest coś po prostu niebywałego. Jak olbrzymie to są elementy i spasowanie tego jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo trudnym zadaniem, precyzyjnym zadaniem. Nie robi się tego na hop-siup. To trwa często dni, żeby po prostu jeden element z drugim połączyć. Czasem nawet i tygodnie. Tam oprócz tego, że po prostu musimy spasować dokładnie te elementy, żeby w środku mogła pozostać próżnia, no bo musimy mieć próżnię w środku, żeby po prostu plazma nie rozbijała się o jakieś cząstki. No im większą próżnię uzyskamy, tym większa efektywność będzie takiego reaktora. A tu dodatkowo mamy jeszcze, pamiętajmy, eksperymentalny reaktor, więc jest mnóstwo różnego rodzaju czujników, detektorów. To wszystko musi być połączone, musi być zachowany obieg, więc i różne konektory na bokach. No jest to przedsięwzięcie swoją drogą siłą rzeczy po prostu niesamowicie skomplikowane i trudne. Zresztą widzieliśmy archiwalne nagrania tego Stellaratora Wendelstein 7X, gdzie też właśnie składali ze sobą te takie powywijane elementy wewnętrznej cewki magnetycznej. No i tam również trwało to po prostu tygodniami, zanim jeden element z drugim został spasowany, podłączony, a całość, no oczywiście lata była budowana. No i tutaj mamy dokładnie ten sam problem. Więc nawet gdybyśmy podsypali pieniędzmi odpowiednio, no to nie przeskoczymy najzwyczajniej tego czasu, który jest potrzebny, żeby... O, coś mi się tutaj kabel zapiekł. Żeby taki tokamak w tym przypadku złożyć do kupy. Wygląda jak ogromny karabinczyk, bo to jest tylko jeden z elementów. Pamiętaj, że coś takiego będziemy mieli dookoła, czyli spasowane ze sobą te elementy utworzą po prostu nam ten torus, w którym wewnątrz tutaj w tej części będzie się poruszała ta plazma, a ten element magnetyczny będzie właśnie po środku tego całego tutaj, tej całej konstrukcji, która powstanie. Widzę, że dalej rozkminiacie tutaj te jednostki miary na pączki i tak dalej. No, słuchajcie. To znaczy, jak duży ten reaktor, ile pączków można w nim zmieścić? To też można by było przeliczyć, natomiast jak sobie wejdziemy na stronę ITER, w ogóle o ITERze powinniśmy zrobić moim zdaniem odcinek, nie? W ogóle fajnie by było tam pojechać też, ale sprawdzałem już, to jest na takim odludziu, że trzeba by było tam chyba samochodami jakimiś jechać do tej Francji, a to jest tam z 2,5 tysiąca kilometrów chyba z Polski, więc to już musiałaby być jakaś niezła astrowyprawa. Ale kto wie, zobaczymy, jak czas pokaże, jak to mówił wiersz nasz narodowy. Więc jak wejdziemy sobie na stronę eksperymentu ITER, o, tu już widzimy nagranie, jak widzicie, trochę przyciemnione, bo to taki element dekoracyjny bardziej, ale widzimy nagranie właśnie takiego elementu, więc tutaj troszeczkę na żywo sobie możemy oglądać, jak to wygląda. No to ITER Overview, gdzieś to było, można było sobie zobaczyć takie animacje. Zaraz pozwólcie, że to sobie znajdę. ITER Tokamak. O, tutaj mamy to. Więc mamy, jak widzicie, giganta, 23 tysiące ton, 150 milionów stopni Celsjusza, taka będzie wewnętrzna zakładana temperatura, 500 MW na wyjściu. Tutaj mamy właśnie te magnetyczne konstrukcje wszystkie, więc ta cewka w środku, którą tutaj obserwowaliśmy, jeden z elementów tylko i tak naprawdę, to jest właśnie ten element, który widzicie tutaj po środeczku, że tak powiem. 51 gigajuli zmagazynowanej energii magnetycznej. Coś niebywałego po prostu. 100 tysięcy kilometrów nadprzewodzącego przewodu zostało użyte tutaj. A my się podniecaliśmy, że w studiu astrofazy jest ponad kilometr przewodów w ścianach. Nie? Tutaj jednak ITER bije nas na głowę. Tutaj mamy oczywiście tą część próżniową, o której wam mówiłem, jak już to się połączy, to będzie szczelne. Blanket, czym jest blanket? No to jest właśnie ta wewnętrzna część tejże struktury, która odpowiadać będzie za to, żeby energia tej plazmy nie przepaliła się po prostu przez... Znaczy to inaczej, za to odpowiada pole magnetyczne oczywiście, żeby plazma nie przeszła gdzieś dalej, ale jakby no mimo wszystko temperatura będzie tam dosyć wysoka i tutaj jakby ten cały kołnierz ma pomagać w rozpraszaniu, że tak powiem, tej energii, to raz, a dwa w odpowiednim też zakrzywianiu tej całej naszej wiązki tutaj, nie? Co mamy dalej? I tutaj mamy komorę, że tak powiem, chłodniczą, czyli całość będzie po prostu zamknięta w takiej komorze, która będzie schładzać wnętrze. Po co? No po to, żeby mogły właśnie działać dobrze te nadprzewodniki, które są używane w stabilizowaniu tejże właśnie plazmy, zakrzywianiu toru jej lotu i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz, że tak powiem, ciekawiej się tam dzieje, aczkolwiek oczywiście opóźnienia jak w tego typu projektach są olbrzymie, zwłaszcza jak to są środki publiczne, no to też wiemy wszyscy doskonale, jak to działa. No ale mam nadzieję, że jeszcze w jakiejś sensownej, niedalekiej przyszłości zobaczymy w końcu odpalenie tego ITER-a i nie będzie to tylko takie gonienie króliczka cały czas, bo z perspektywy laika oczywiście tak to może wyglądać, no ale jak widzimy, nie jest to prosty silnik do złożenia, tylko urządzenie, które jest naprawdę skomplikowane. Może po prostu wyłącz translator. Wiesz co, tak, to byłoby najsensowniejsze, tylko ciężko się jednak, wiesz, tłumaczy tak w biegu. Czasami trzeba gdzieś tam akapit przeczytać, żeby zrozumieć kontekst i problem jest taki, w sensie nie mówię, że w ogóle się ciężko tłumaczy, tylko mi po prostu, bo nie robię tego na co dzień. I część ludzi też po prostu no, nie zna angielskiego tak biegle, żeby patrząc na ten tekst mogli śledzić to, co mówię, więc to się po prostu nam rozjeżdżało. Próbowaliśmy tego na początku, dlatego tłumaczę. Czasami są takie lapsusy językowe, no ale ogólnie gdzieś tam to zawsze staram naprostować, więc przekaz idzie normalny. Dobrze, więc mały break i lecimy z kolejnym newsem. Sprawdziłem, centralnego Płocka, stacja paliw Orlen, centralny Płock, stacja paliw Orlen, podoba mi się to. Do ośrodka Cadarache na południu Francji jest 1902 km, a widzisz, to jakoś 2400 widziałem, chyba że po prostu jakąś inną drogę wybrałem, może wiesz, luksusową autostradką albo coś w tym stylu, a nie na przełaj, ale no jest to w każdym razie wciąż wyzwanie. W Ameryce już zadają sobie pytanie, ile hamburgerów Big Mac może to podnieść. Swoją drogą Big Mac, możemy się śmiać, ale jest ciekawym wskaźnikiem inflacji, tego ile kosztuje pieniądz i generalnie takim wskaźnikiem właśnie w ekonomii, bo często się właśnie używa tych Big Maców na zasadzie, ile Big Maców możesz kupić za tyle i tyle pieniędzy w tym roku, a ile możesz kupić tych Big Maców za tyle, tyle pieniędzy w kolejnym roku, więc jest taki parametr. Nie wiem, czy jest dokładny, raczej nie używa się go chyba w pracach naukowych z tej dziedziny, ale jednak do przedstawienia tego dla mas myślę, że jest to całkiem ciekawa jednostka. Więc Big Maci zostawmy w spokoju, czasem się ich używa. Śmiesznie jest, jak jest automatyczne tłumaczenie. No to jest swoją drogą wartość dodana tutaj do tego jeszcze w postaci właśnie jakichś różnych dziwnych lapsusów. Co my właściwie mieliśmy zapamiętać dzisiaj? Co dołączyło do naszego lore astrofazowego?
Mieliśmy zapamiętać kieszonkowego lotniskowca.
Kieszonkowy lotniskowiec, dokładnie. Więc myślę, że takie figure of speech się tutaj gdzieś tam nam zadomowi. No dobra, lecimy sobie z kolejnym newsem, tym razem Space.com i moi drodzy, bardziej dotyczące żeńskiej części i astrofazy, i astronautów, korpusu astronautów, czyli pierwsze w historii badania nad menstruacją w kosmosie zostaną przeprowadzone w ramach projektu Operation Period. Brzmi co najmniej jak Epic Fury, które ostatnio też przeprowadzali, ale jest to wbrew pozorom bardzo ważny eksperyment, bo jak się okazuje do tej pory takie eksperymenty no nie były do końca przeprowadzane na zasadzie eksperymentów. Tutaj wspomnieć należy, chyba gdzieś w tym tekście zresztą też mi to mignęło, należy na przykład podejście NASA, kiedy... O, właśnie jest. 46 lat temu inżynierowie NASA zapytali Sally Wright, astronautkę, która leciała w przestrzeń kosmiczną, czy 100 tamponów to odpowiednia liczba, którą należy zabrać ze sobą na 6-dniowy lot kosmiczny. No i jakby można się śmiać, niektórzy się śmiać nie będą, bo też mogą się zastanawiać, czy to jest odpowiednia liczba. No, kobiety patrząc na to na pewno parskną, wiedząc, że jest nieadekwatna zupełnie. I wiecie, to pokazuje pewne podejście, jakby nikt się tym nie zastanawiał. Przez długie lata tak naprawdę loty w kosmos były domeną mężczyzn, misje były właśnie pod męską część projektowane i tak naprawdę tego typu rzeczy jak okres w przestrzeni kosmicznej nie były brane pod uwagę. No a w momencie, kiedy tych ludzi w przestrzeń kosmiczną będzie latało coraz więcej będzie latało też kobiet, będziemy mieli bazy na Księżycu i tak dalej. Mówię tu oczywiście o przyszłości, więc nie łapcie mnie za słówka, czy to będzie za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, czy 15, ale w końcu to się wydarzy. To będzie to problem, z którym trzeba będzie sobie radzić i trzeba będzie odpowiednie procedury wypracować. Tak jak każdy, nie wiem, problem, który jest w przestrzeni kosmicznej, tak samo jak mamy na przykład medyczne różne procedury, które w przypadku różnych, czy to zachorowań, czy to wypadków, urazów, od razu można stosować. Więc tutaj właśnie takie badania w postaci Operation Period będą przeprowadzone. No i teraz ciekawe, no bo jakby astronautki latają w przestrzeń kosmiczną, radzić sobie musiały, ale NASA do tej pory nie prowadziła jakby badań oficjalnie, się okazuje, w tym temacie i nie do końca mają takie dane, które no, byłyby w jakiś sposób tam wiążące. Ciekawe. No i teraz zobaczmy, moi drodzy. Choć dziś ludzie się z tego śmieją, wciąż nie przeprowadzono żadnych badań naukowych poświęconych menstruacji w kosmosie. Organizacja non-profit to nazwie, a to wiecie, jakby raz, że jest kwestia krwi, która, no właśnie pytanie, jak się zachowuje, jak sobie radzić z tym, utylizacja później na przykład właśnie tych wszystkich higienicznych instrumentów związanych z menstruacją. To jest jakby jeden z elementów tylko. Natomiast dodatkowo dochodzą przecież jeszcze te wszystkie zmiany hormonalne, które towarzyszą tak naprawdę temu. I to też musi być przedmiotem badania w warunkach mikrograwitacji, bo być może okazuje się, że jakoś inaczej to przebiega i na przykład brak ciążenia może wpływać na przebieg właśnie związanych z tym procesów. Kierowana przez badaczy z pokolenia Z organizacja działa, jakaś tam organizacja, która przy okazji ma jakieś swoje właśnie agendy, ale stoi też właśnie za zrobieniem tej misji. Prowadząc swoją pracę tutaj na Ziemi, organizacja odkryła, że w medycynie kosmicznej wciąż istnieją pewne luki, powiedziała portalowi Space.com Manu Bangalore, założycielka i dyrektor wykonawcza Operation Period. Bardzo przepraszam, ale Operation Period brzmi naprawdę jak jakaś operacja wojskowa. Nie? Nie wiem, czy Dorian też masz takie wrażenie, ale jest w tym jakaś taka groza, jak się to wypowiada. Operation Period.
Operacja kropka.
Tak też to można by było przetłumaczyć, aż dziwię się, że translator tego tak nie przetłumaczył. Z doświadczeniem w fizyce i inżynierii astronomicznej, a także ze szkoleniem z bioastronautyki i doświadczeniem zdobytym w NASA, Bangalore wnosi do tej inicjatywy swoją miłość do kosmosu. Ona i Priya Abiram, dyrektor do spraw badań w Redshift Lab Operation Period, są głęboko przekonane o swoim przesłaniu, mimo iż minęło już 9 lat od założenia przez nią organizacji non-profit. No, wiadomo, organizacja jak to organizacje, ale temat bardzo słuszny i bardzo, że tak powiem, potrzebny. Zwłaszcza, że kobiet będzie, mówię tak jak powiedziałem, coraz więcej w przestrzeń kosmiczną latać. No i tutaj mamy już jakieś tam rzeczy dotyczące samej organizacji, które są może z naszej perspektywy mniej ciekawe. Choć jest to pierwsza tego typu misja, OP-01 nie odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania dotyczące menstruacji i kosmosu, ale wniesie dane do dyskusji, która toczy się od dziesięcioleci. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować badania. Właśnie, bo bardzo ważne jest tutaj to, że nie będzie to misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co ciekawe. I bardzo mnie to dziwi tak naprawdę, dlaczego w poczet badań medycznych NASA nie wprowadza takich badań, które wydają się być oczywiste. No mieliśmy ostatnio w ramach misji IGNIS badania chociażby wpływu akustycznego na performowanie człowieka w przestrzeni kosmicznej, tak, ogólno pojęte, czyli jak hałasy wpływają na to przebywanie na stacji kosmicznej. Mieliśmy psychologiczne badania, te dotyczące różnego rodzaju właśnie medycznych parametrów naszego ciała. Mamy badania i spływają właśnie wyniki dotyczące specjalnych osłonek na leki, które mają być bardziej odporne na promieniowanie kosmiczne i te leki mogłyby dłużej w przestrzeni kosmicznej zachowywać swoje parametry. Więc takie rzeczy się dzieją, badania medyczne są robione, a takich nie ma i to jest naprawdę bardzo dziwne. Jakby się tak zastanowić, to nawet z czystej ciekawości to byłaby chyba jedna z pierwszych rzeczy, którą chciałbym zbadać w przestrzeni kosmicznej. Zwłaszcza, że tak naprawdę w NASA nie brakuje kobiet inżynierek, które gdzieś tam przy ogarnianiu harmonogramu misji, tego co się w niej wydarzy, przecież pracują. No ale tak to wygląda, więc nie będzie to na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie będzie to nawet gdzieś tam w kapsule Dragon robione, tylko będzie to robione podczas misji suborbitalnej właśnie zorganizowanej przez Virgin Galactic, która znowu jak widzimy w przestrzeń kosmiczną będzie zabierała pasażerów i podczas takiej suborbitalnej misji, czyli sobie wylecimy ponad linię Karmana, potem sobie swobodnym spadkiem wróci ten kosmoplan, no to nie będzie tego czasu zbyt dużo. Nie? Trzeba będzie przeprowadzić sporo testów w czasie dosłownie kilku minut, kiedy ten stan nieboszkości będzie dostępny w kadłubie wewnątrz, w kabinie tak naprawdę tego rakietoplanu. No ale jakieś początki tego są. Dobra, patrzę w komentarze, co tam ciekawego piszecie. Misja Blood Mary. Trochę tak. Także widzę, że temat przypadł i jak to się mówi, wam do gustu. Inwing, dziękujemy bardzo serdecznie za super czata i ciebie też serdecznie pozdrawiam. W końcu kobiety zasługują na znacznie lepsze badania tak naprawdę czegokolwiek związanego z ich zdrowiem. Wiesz, znaczy w większości te rzeczy się pokrywają, jakby oczywiście są różnice w budowie ciała kobiety i mężczyzny, w hormonach, prawda, które gdzieś tam są w procesach różnych używane w takiej biochemii, natomiast z gruntu rzeczy medycyna jest dosyć podobna i tożsama dla zarówno dla mężczyzn i kobiet, z wyjątkami tak naprawdę niewielkimi w porównaniu do tego, jak wiele rzeczy jest wspólnych, więc tak naprawdę te badania, które są przeprowadzane, oczywiście aplikują się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, no ale są pewne sfery, które są tożsame tylko dla mężczyzn i tylko dla kobiet, no i tutaj te badania muszą być prowadzone. No bo teraz wyobraźmy sobie, że jakaś misja nie uda się, bo mamy za mało danych na temat, nie wiem, właśnie menstruacji albo syndromu Blue Balls albo jakichś innych dziwnych rzeczy, tak? Więc im więcej wiemy, tym lepiej, no, w tym przypadku. Miesiączkę można całkiem dokładnie przewidzieć, więc jeśli misja ma mieć 6 dni, to spokojnie można to zaplanować. Tak, ale jeżeli ma mieć na przykład, nie wiem, rok, no to już nie. Wiesz, chodzi o to też, że w tym momencie astronautki najczęściej radzą sobie to w ten sposób, że po prostu przyjmują jakieś środki hormonalne, no i blokują najczęściej właśnie okres, ale to też nie jest bez żadnej konsekwencji zdrowotnej, więc w sensie to nie jest, wiesz, jak łykanie, nie wiem, mandarynki, więc generalnie po to się takie badania robi, żeby w razie czego była jakaś alternatywa. Jeżeli na przykład można w bezpieczny sposób, bezproblemowy zadbać o to w inny sposób, za pomocą właśnie jakichś specjalnych higienicznych preparatów i tak dalej, no to w tym momencie będziesz miał wybór, tak? Na ten moment jesteś zmuszony do na przykład właśnie przyjmowania jakiejś terapii hormonalnej. Dobra. Lećmy sobie, moi drodzy, dalej. Przez lata medycyna olewała temat kobiecego ciała, różnic między płciami, więc każde tego rodzaju badanie jest na wagę złota. No, myślę, że chodzi ci o medycynę związaną z kosmosem chyba, no bo jakby na Ziemi bada się różne aspekty. No dobra. Smaka ci narobiliśmy, o Doris, pytali o ciebie, więc jest Doris, proszę bardzo. Smaka ci narobiliśmy tymi burgerami, przed śniadaniem jakimi burgerami, o co chodzi? Ktoś coś tutaj...
Bo mierzyliśmy burgery, znaczy inflację za pomocą burgerów.
Okej, faktycznie. Już się ucieszyłem, że ktoś przygotował jakiegoś i pokazał. Dobra, moi drodzy, czas na temat główny, więc break i lecimy dalej. I to dosłownie break, bo pęka Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a dokładnie jeden z elementów modułu Zvezda, czyli rosyjskiego modułu, do którego cumują między innymi progresy. Progresy to są automatyczne statki kosmiczne, które dowożą towary na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także używa się ich do podnoszenia orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy ta już za bardzo zaczyna się... chyba dobre słowo, nurzać w górnych warstwach atmosfery. Więc, moi drodzy, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przecieka już od lat. Tlen po prostu ucieka w przestrzeń kosmiczną. No i nie jest to do końca groźne, no bo oczywiście można uzupełniać sobie ten tlen. To nie jest tak, że za chwilę tego tlenu astronautom zabraknie. On też jest dowożony na międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale jednak są to dość problematyczne rzeczy, no bo... wydaje się, a właściwie już w tym momencie astronauci i agencje kosmiczne mają pewność, że te pęknięcia, które tam są odpowiedzialne za te wycieki, to są pęknięcia strukturalne, a nie, że gdzieś tam coś zostało uszkodzone i mamy jakąś dziurkę. No i właśnie, NASA informuje, że długotrwały wyciek powietrza na pokładzie ISS ostatnio się pogorszył, a to skłoniło inżynierów do zbadania nowych podejrzanych lokalizacji pęknięć, rozważenia bardziej ryzykownej strategii naprawy. Astronauci zostali tymczasowo przeniesieni do bezpiecznego schronienia w ramach środka ostrożności, zanim naprawa została odroczona tak naprawdę do dalszych analiz. No bo co się stało? No rosyjscy kosmonauci stwierdzili, że prawdopodobnie wiedzą, gdzie jest kolejny właśnie ten kolejne pęknięcie odpowiedzialne za wyciek, ale że znajduje się ono za wspornikiem. No i teraz nie do końca było wiadomo, czy ten wspornik na przykład tak naprawdę służy tylko do tego, żeby się przytrzymać go, czy też w jakiś sposób wzmacnia całą konstrukcję. Znaczy, oczywiście inżynierowie wiedzą, który element za co odpowiada, tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy już jest osłabiony ten konstrukcyjny element, a mówimy tu o takim łączniku między właśnie tym modułem dokowania, a samym modułem zwiezda, taki przejściak, korytarzyk taki po prostu, no to nie wiadomo, czy na przykład osłabienie tego wspornika nie spowodowałoby dodatkowego osłabienia właśnie tego elementu. Na to pytanie odpowiedzi nie było, więc zdecydowano się o odroczeniu tego, a zresztą na czas właśnie rozcinania tego wspornika, bo to niby za taką rurką, balustradą po prostu miałby się znajdować ten otwór. Właśnie przeniesiono amerykańskich astronautów do kapsuły Dragon i do Sojuza. Jednego z nich przeniesiono, żeby w razie czego mogli bezpiecznie oddokować od stacji kosmicznej i wrócić na Ziemię. No ale tak jak tutaj powiedziałem, zostało to odroczone. No i teraz co się dzieje z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Okazuje się, że szukano tam otworów, ale tych otworów nie znaleziono. W jaki sposób w ogóle zauważono, że powietrze tam ucieka? No jak zamykano tak naprawdę ten moduł, a potem otwierano go, no to widać było, że nagły był podmuch wiatru do środka. Dlaczego? Dlatego, że wyższe ciśnienie panowało w module, a niższe w tym korytarzyku, więc w tym momencie ciśnienie wyrównywało się. No i to już kazało astronautom i kosmonautom rozpocząć poszukiwania tychże właśnie otworów. No i szukano. Nie za bardzo można było cokolwiek znaleźć i był to naprawdę problem, no bo okazało się, że to musiały być jakieś, wiecie, naprawdę małe otwory. Szukano przy uszczelkach, szukano przy jakichś, wiecie, właśnie elementach różnego rodzaju. No nic nie znaleziono. Próbowano na różne sposoby i ciekawostka jest taka, że ostatecznie użyto herbaty, żeby wykminić, gdzie jest ten otwór. Wyobrażasz to sobie, Dorian? Wysypujesz trochę herbaty i puszczasz ją w właśnie tym module, a potem patrzysz, gdzie się kumulują fusy.
Biedna herbata.
No bo oczywiście powietrze sobie ucieka, więc tworzą się pewne takie strumienie, takie prądy powietrzne i jeżeli nie niepokoisz tego pomieszczenia, no to po pewnym czasie powietrze się stabilizuje, a działają już tylko te prądy, które kierują kolejne atomy tejże naszej życiodajnej mieszanki właśnie w kierunku tego otworu. No i co się okazało? Skumulowały się one faktycznie w jakimś tam jednym miejscu i po przyjrzeniu się pod powiększeniem temu miejscu okazało się, że są tam faktycznie takie włosowate dosłownie pęknięcia. Czyli mamy tutaj do czynienia ze strukturalnymi pęknięciami, które na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej się tworzą. No i musimy tutaj pamiętać, że tak naprawdę, słuchajcie, sama stacja ma już przecież zdrowo ponad 20 lat tak naprawdę w tym momencie. To jest jedna sprawa, więc przez 20 lat tam nieustannie cumują różnego rodzaju pojazdy kosmiczne. To jest jednak uderzenie, mimo wszystko. Mimo, że są odpowiednie absorbery przy tych portach dokujących, to mimo wszystko są to obciążenia, które przenoszone są na te bardziej sztywne elementy kadłuba. Dodatkowo musimy też pamiętać, że sama zwiezda i te elementy, które były tam wykorzystywane, to nie jest nowa koncepcja stworzona tylko, to znaczy inaczej, koncepcja może jest, ale to nie jest nowy system stworzony bezpośrednio pod ISS, tylko część elementów, to były elementy, które były zaprojektowane jeszcze dla stacji Mir i ewentualnego następcy stacji Mir i pamiętają tamte czasy, więc tak naprawdę mają już dekady i tutaj no, ma prawo dziać się coś niedobrego z tym i się po prostu dzieje. I to jest bardzo problematyczne, więc próbowano różnego rodzaju napraw. I teraz ciekawostka jest taka, że naprawy wymagały wiercenia, ponieważ żeby zastopować pękanie takiego właśnie elementu, takiej rysy, powiększanie się tej rysy, należało wwiercić się na końcach tej rysy i zrobić okrągłe otwory, które by rozpraszały te energie i te naprężenia i dzięki temu no dalej nie byłoby to... Nie dalej by się nie powiększała ta rysa tam. Więc zrobiono coś takiego, trzeba było bardzo uważać podczas tego wiercenia. Wiertło miało oznaczone taśmą oczywiście miejsce, do którego można bezpiecznie wiercić, żeby nie przewiercić się przez kadłub. Tam musimy też pamiętać, że to nie jest tak, że zaraz za jest próżnia kosmiczna, tylko tam jeszcze się znajdują różnego rodzaju instrumenty i tak dalej, dopiero potem jest ten zewnętrzny kadłub. Więc to nie jest tak, że tutaj by się gdzieś tam już przewiercili, doszłoby do dekompresji, rozwalenia się stacji jak na filmach ramach science fiction, ale można by było na przykład uszkodzić jakieś witalne elementy albo pogłębić ten problem, no bo to powietrze wchodzi sobie tam gdzieś właśnie do tej przestrzeni, a potem jakimiś innymi nieszczelnościami na zewnątrz, być może jakąś dziurką, którą wybiło mikrometeoroid, sobie ucieka w przestrzeń kosmiczną. Więc trzeba było temu zapobiec. No i zrobiono to, zasklepiono te mikropęknięcia żywicą epoksydową odpowiednią. I na pewien czas się poprawiło, ale niestety coraz częściej pojawiały się znowu te wycieki. W tym momencie w przestrzeń kosmiczną dziennie ucieka aż kilogram tlenu. Także całkiem sporo jest, nie? Jakby nie patrzeć. Więc tak. Wyślijcie Polaka, szpachla i po problemie jak nowa. No właśnie. Judge Dredd tam ze szpachelkami dzisiaj latał, to może na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie w tym momencie siedzi, tylko się na mnie chwali i szpachluje teraz te wszystkie właśnie mikropęknięcia. Atomy herbaty się kumulowały, dokładnie. XXI wiek, a my używamy herbaty do badania ciśnienia. Nie, no ale sobie, jak to sobie wyobrażasz? Weźmy XXIII wiek nawet, nie? W sensie masz pomieszczenie, gdzieś jest mikropęknięcie, to nie jest dziura, którą zauważysz od tak sobie, prawda? I wycieka bardzo, bardzo, bardzo powoli tlen. No i masz czujniki, które ci pokazują, że obniża się ciśnienie, no bo ono się równo zaczyna obniżać w całym pomieszczeniu, tak? I no tutaj jest problem, żeby to zmierzyć, więc jedynym sensownym sposobem, żeby to zmierzyć, to jest właśnie wykryć jakieś ruchy, a wykryjesz je właśnie czymś takim. No herbata po pierwsze byłaby łatwa do uprzątnięcia potem, a po drugie na tyle lekka, że tymi właśnie prądami powietrza, mikroprądami tutaj tak naprawdę powietrza, bo pamiętaj, nie mówimy tutaj o jakiejś dekompresji nagłej, dziurze, która jest wybita. Mówimy o delikatnym przesączaniu się tego powietrza przez takie mikropęknięcia. Mówimy tutaj o takiej sytuacji, że pojechałeś na tydzień na biwak ze swoim materacem ulubionym, pompowanym, i po czterech dniach zeszło z niego powietrze i nie wiesz gdzie, nie? No możesz włożyć go do jeziora pod wodę i zobaczyć, gdzie bąbelkuje, no ale siłą rzeczy tego nie zrobisz w przestrzeni kosmicznej, więc też mógłbym zadać pytanie, XXI wiek, a ty nie wiesz, w którym miejscu materac przepuszcza powietrze, więc wiesz, to jest trochę taka sytuacja, no musimy wziąć to pod uwagę. A poza tym najczęściej używa się najprostszych rozwiązań, no bo jakbyśmy nawet jakieś systemy, nie wiem, światłowodowe zrobili, siatkę światłowodową w kadłubie, która po przerwaniu no, pokazałaby nam dokładnie, w którym miejscu jest problem, no to po pierwsze wyobraź sobie stworzenie czegoś takiego, po drugie wyobraź sobie koszt czegoś takiego, a po trzecie mogłoby się popsuć i co wtedy? Jakby wiesz, zostaje ci herbata. Więc moim zdaniem całkiem niezły sposób wymyślili astronauci na to, żeby znaleźć ten miejsce przecieku. Mi się bardzo podoba, jak kreatywni są ludzie w taki prosty sposób wykminili, jak znaleźć pęknięcia i dziury. No to jest dla mnie, jak czytałem, to miałem efekt wow, nie? Obszar dotknięty wyciekiem znany jest jako tunel transferowy PRK. NASA oraz Kosmos monitorują wyciek od lat, pracując nad zrozumieniem jego pierwotnej przyczyny, ograniczeniem utraty powietrza. Roskosmos zastosował zarówno tymczasowe, jak i trwałe środki uszczelniające w ramach działań ograniczających wyciek. No ale niestety problem z tym cały czas się odnawia. Więc na przykład, znaczy inaczej, skoro uszczelniono i przez jakiś czas był spokój, a potem znowu był dokładnie taki sam problem i pojawiały się kolejne mikropęknięcia, no to znaczy, że problemem jest już zmęczenie materiału, że tutaj jakby bez wymiany tak naprawdę takiego modułu, no niewiele by się dało, więc też zobaczcie, że jakby dni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są policzone, coraz bardziej policzone są i coraz bliżej tak naprawdę jest do tego, żebyśmy no, mogli oglądać podobnie jak deorbitację Mira, deorbitację ISS. I to będzie bardzo smutny widok, bo moim zdaniem tak wielki, niesamowity projekt stacji orbitalnej nie powtórzy się przez dekady, o ile w ogóle. No pewnie za jakieś tam długie lata może coś takiego, wiecie, wspólnym sumptem zbudują jeszcze większego, jakąś stocznię orbitalną. Ale nie zdarzy się jeszcze długo i będziemy mieli tak naprawdę wysyp jakichś mniejszych, prywatnych stacji orbitalnych, więc zanim dostąpimy widoków takich jak z Odysei Kosmicznej 2010, gdzie tam wiecie, czy 2001 to było, chyba jeden w jedynce, już nie pamiętam, już mi się zlały w jeden film te dwa filmy, ale w każdym razie chodzi mi o te sekwencje na orbicie, gdzie tam były właśnie różnego rodzaju stacje orbitalne, hotel orbitalny i tak dalej, to w jedynce było chyba, zdaje się, to zanim dojdziemy do tego momentu, to będziemy mieli znowu taki moment regresu, gdzie po prostu będziemy mieli taką atomizację i rozdrobnienie tego wszystkiego na orbicie okołoziemskiej. więcej, ale mniejszych, mniej spektakularnych. Także no, będzie to na pewno bardzo smutny widok. Patrzę w komentarze właśnie. Już widzę tych wszystkich szukających dziury w materacu, którzy wsypują herbatę do środka. No musiałbyś też być w środku. Panie, używamy rektum od 2 miliardów lat i dalej nie mamy żadnej alternatywy. To też prawda, nie? Wydawałoby się, że w tak rozwiniętych czasach powinniśmy już coś wymyślić i zaradzić na ten problem, nazwijmy to. No można by było oczywiście zamknąć ten właz na amen, zaryglować i nie otwierać, no ale tak jak powiedziałem, niestety tamtędy dostarczane są towary oraz jest potrzebny ten właz do tego, żeby podnosić Międzynarodową Stację Kosmiczną też do góry, więc no byłoby to bardzo mocne ograniczenie funkcjonalności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc no niestety. Poza tym problem jest też taki, że jak się projektuje tego typu ciśnieniowe cylindry, czyli te moduły wszystkie, no to są one projektowane pod działanie w hermetyzowanym środowisku, czyli musi być tam po prostu ciśnienie, kiedy go nie ma, to potem jest to problematyczne, żeby na przykład napełniać znowu nieprzystosowane do tego przestrzenie w taki dysruptywny sposób, no bo teraz wyobraźcie sobie, jak tam już zupełnie próżnia by była, to ten podmuch byłby olbrzymi, a to mogłoby powodować kolejne pęknięcia, powiększanie się tych, które już istnieją. No nie ma tak naprawdę dobrego rozwiązania, żeby zaradzić temu problemowi. Trzeba użyć mleczka do opon, jak w rowerze. Dokładnie, nie? Tylko musiałbyś być po drugiej stronie stacji, a nie wewnątrz stacji, bo to na zewnątrz powietrze ucieka, ty jesteś jakby z perspektywy wewnątrz dętki w tym momencie. No dobra, break i lecimy dalej, moi drodzy. A teraz nowy dział naszej kawy, astrokawy, moi drodzy, czyli będziemy się edukować o kawie, bo kawa to też nauka i stwierdziłem sobie tak, że skoro jesteśmy tutaj astrokawoszami, to powinniśmy być najlepiej wyedukowanymi w temacie kawy ludźmi na planecie, a może nawet i w galaktyce, zakładając, że kawy nie ma na innych planetach. Więc, moi drodzy, będziemy robić też newsy dotyczące kawy, bo takowe owszem są i jest ich, jak się okazuje, całkiem sporo. Espresso zaparzone za pomocą fal dźwiękowych zamiast ciepła smakuje równie dobrze, więc już wiecie po dzisiejszym odcinku Astrokawy, że jeżeli nie macie wrzątku, to możecie zaparzyć sobie takie espresso za pomocą fal dźwiękowych. I teraz uwaga, bo to jest tak naprawdę dosyć ważne. W momencie, kiedy działamy w warunkach obniżonego ciśnienia, no to coś takiego może mieć znaczenie, bo o ile nie mamy ekspresu ciśnieniowego, który gdzieś tam wytworzy odpowiednie ciśnienie wewnątrz i nam zaparzy kawę w odpowiedniej temperaturze, no to jak jest niższe ciśnienie, to woda wrze w niższej temperaturze. No i nagle się może okazać, że gotujecie sobie kawę w imbryku w kosmicznej stacji, gdzieś tam na Księżycu. Chcecie, żeby ten zapach piękny się rozchodził właśnie po pomieszczeniach stacji kosmicznej. Biada tym, którzy nie lubią zapachu kawy. Ale okazuje się, że wychodzi wam jakieś... No wychodzą wam jakieś breje i niesmaczne to jest po prostu, bo gotujecie ją w temperaturze na przykład 60 stopni, a nie w odpowiedniej temperaturze, więc w tym momencie może przyjść w sukurs właśnie takie rozwiązanie. Skoro espresso zaparzone za pomocą fal dźwiękowych zamiast ciepła smakuje równie dobrze. No dobra, proces jest o 75% bardziej energooszczędny i pozwala zaparzyć pyszną kawę, więc w warunkach kosmicznych idealne rozwiązanie. Espresso przygotowuje się dość prosto. Trzeba mieć dwa główne składniki. Bardzo gorącą wodę i wysokie ciśnienie. Sumując, ekspresy do kawy na świecie okazuje się, że wszystkie te porcje kofeiny tworzą podstępnie energochłonny przemysł. No i naukowcy z Australijskiego Uniwersytetu Południowej Walii w Sydney odkryli niedawno sposób na ominięcie jednego z tych wymagań. Według ich badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Food Engineering, wprowadzenie fal ultradźwiękowych do wody o temperaturze pokojowej pozwala uzyskać równie mocne i aromatyczne porcje espresso, nieodróżnialne od tradycyjnego porannego napoju. Widziałeś, Dorian? Wystarczy, że grasz w swojej kawie, a ona się podgrzewa, tylko musisz grać z odpowiednią częstotliwością. Dokładnie. Nakrzyczeć na zimną kawę i będzie cieplejsza. Mm. Jaka pogoda na ISS, wahada ciśnie, silny wiatr. No silny na szczęście nie jest, ale jest. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Trujillo wprowadza częstotliwości ultradźwiękowe do kawy. Wcześniej opatentował podobny system do kawy parzonej na zimno. Warunki te zostały jednak dostosowane do łagodniejszego, bardziej rozcieńczonego smaku popularnego napoju z zawartością kofeiny wynoszącą około 1/5 tego co w espresso. A tutaj mocne, konkretne espresso. Powiem wam szczerze, że z chęcią bym spróbował kawy z takiego właśnie automatu, który na zasadzie fal dźwiękowych działa, a nie na zasadzie podgrzewania wody. No, ciekawy jestem, jak to wygląda i jak to smakuje. Po ustaleniu optymalnego stosunku składników i czasu parzenia naukowcy przeprowadzili ślepy test smakowy z udziałem 100 kawoszy, którzy pili tradycyjne espresso i kawę filtrowaną, a także ich alternatywy z parzenia ultradźwiękowego. Zespół zauważył, że uczestnicy nie byli w stanie jednoznacznie odróżnić espresso standardowego od espresso z parzenia ultradźwiękowego. Wręcz mieli jeszcze większe trudności z oceną, czy kawa filtrowana jest wspomagana częstotliwością, znaczy w sensie, czy jest wspomagana dźwiękowo, czy też jest... Co? Wręcz mieli jeszcze większe trudności z oceną, czy kawa filtrowana jest wspomagana częstotliwościowo, czy też sparzeniem wspomaganym częstotliwościowo. Okej, czyli chodzi o to, że jakby tak samo jak tam były na dwa różne sposoby robione, to mieli problem jeszcze większy w odróżnieniu tych, które robione były za pomocą właśnie tych ultradźwięków. Ultradźwiękowe ekspresy do kawy mogą trafić do domowych kuchni, ale prawdziwą obietnicą jest skalowalność tej techniki. Trujillo ma nadzieję, czy to jest basista Metalliki?
Cię chciałem powiedzieć, że bardzo utalentowany człowiek, tak?
Bardzo
basista,
utalentowany człowiek.
Naukowiec.
Jak ten, jak on się nazywa? Brian May z Queen, nie? Powinni razem tak, zespół założyć. Dokładnie. Brian May na gitarze, Trujillo na basie. Ma nadzieję, że producenci kawy do masowej produkcji będą mogli w końcu wykorzystać jego projekty do znacznie szybszego wytwarzania napojów, zużywając zaledwie 25% normalnej energii. To jest akurat bardzo fajne, że możemy tutaj zaoszczędzić na prądzie, robiąc to. Jeżeli faktycznie nie ma zbyt dużej różnicy, no to bardzo, bardzo to miłe. No i szybciej można obsłużyć wszystkich w takich właśnie jakichś kawowych punktach. Nazw nie będę tutaj wymieniał. Ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że jak się w domu robi, no to jakby nie znikną te wszystkie kolbowe jakieś na przykład ekspresy, nie znikną te wszystkie jakieś chemeksy, te wszystkie kawiarki i tak dalej, bo tam nie chodzi o to, żeby szybko zrobić sobie smaczną kawę, tylko chodzi o to, żeby ten proces po prostu przeprowadzić. I taki rytuał tak naprawdę parzenia kawy jest też równie ważny jak smak tej kawy, którą otrzymujemy. Więc tutaj raczej bym się na miejscu twórców takich sprzętów i osprzętów za bardzo nie martwił. Jak wyglądają perspektywy budowy windy kosmicznej na orbitę geostacjonarną? No nie wyglądają, bo cały czas nie mamy odpowiedniego materiału, który mógłby posłużyć do stworzenia liny, która by mogła właśnie utrzymywać taką windę kosmiczną. Nanorurki wciąż nie są odpowiednio długie. No jakby jest z tym problem, żeby coś takiego stworzyć, więc dopóki nie będzie tutaj materiału, to możemy o tym zapomnieć. A resztę rzeczy mamy, które mogłyby to umożliwić. Z espresso niektóre aromaty, te najintensywniejsze, ulatniają się w ciągu 15 sekund. Po to jest potrzebna krema. Krema to jest ta pianka, która się na kawie wytwarza. Chyba z jakichś tłuszczy, tak? Które tam w kawie się znajdują, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, jak jest dobrze zaparzone espresso, no to właśnie taką piankę na wierzchu będzie miało. I to nie jest pianka z mleka, to nie jest jakieś cappuccino, tylko mamy właśnie taką piankę z substancji, które znajdowały się w ziarnach kawy. Czas zaparzyć kawę w myjce ultradźwiękowej. Swoją drogą ciekawość, zastanawiam się, jak intensywne i jak te fale musiałyby być i jak długo trzeba by było z nich korzystać, żeby taką kawę zaparzyć. Mikrofalówka ciśnieniowa, tylko dźwiękowa. Jakie nastawienie na pomysł pana Rożka na centrum kosmiczne w kopalni? Wiesz co, robimy na ten temat odcinek w tym momencie. I szczerze mówiąc, jakby temat fajny bardzo jest. Mamy na przykład taką stację Lunares, gdzie pod Piłą, zdaje się, gdzie są właśnie przeprowadzane misje analogowe. Tutaj mielibyśmy jeszcze ciekawsze to wszystko, gdyby to było zorganizowane właśnie wewnątrz takiej dawnej kopalni. Zastanawiam się, czy będą chętni, żeby z tego korzystać. Nie? O ile będą, no to oczywiście super. Jak najwięcej takich inicjatyw, żeby polski kosmos stał mocno w świadomości międzynarodowej, ale no, żeby to po prostu było używane, a nie po prostu było zrobione, żeby było zrobione. Natomiast jakby szerzej wypowiem się oczywiście w odcinku odcinku, który się pojawi za czas jakiś na naszym kanale. Chyba tylko ja nie piję kawy, pisze Nucleon for you, ale wasze rozważania są interesujące. Chyba Dorian też nie pijasz kawy.
Nie, przybiłem piąteczkę, że też nie piję kawy. Też.
No właśnie, przybiłeś piąteczkę, a widzę wyżej, faktycznie wskoczyło mi teraz piąteczka, że nie pijesz kawy. Więc Dorian jest akofeinowy. To jest taka nazwa.
Może kiedyś to się zmieni, zobaczymy.
Dokładnie tak. No dobra, moi drodzy, więc co dalej? Break i lecimy sobie z kolejnym newsem. Zdjęcie wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba pokazuje widoczne uszkodzenia spowodowane uderzeniami mikrometeorytu. Moi drodzy, znalazłem dzisiaj takie coś, moi drodzy, chcę wam to pokazać, więc było mało czasu, żeby sprawdzić, czy to nie jest jakiś fake, czy coś. Chwileczkę. Gdzie to jest? O, czy my, Dorian, możemy to jakoś puścić? Możemy to puścić z telefonu chyba, nie? Tylko włączę tutaj nadawanie. Transmisja rozpoczęta. Więc tutaj znalazłem coś takiego, co pokazuje jakby zdjęcia kolejne tworzone, że tak powiem, w 2023, 2, 4, 5 i 6 roku, które pokazują degradację naszego, że tak powiem, zwierciadła głównego w kosmicznym teleskopie Jamesa Webba. Trzeba by było pewnie dodać tam, wiesz gdzie jest zresztą. Zaraz Dorian doda i pokażemy wam. W każdym razie to, co znalazłem, to znalazłem artykuł na Space.com, znalazłem na stronie NASA, natomiast jakby nie natknęliśmy się, bo już było mało czasu przed astrokawą, żeby znaleźć te konkretne zdjęcia, które były używane tutaj do tego. Nie dostajesz, tu mamy jakiś chyba błąd oprogramowania. Jak to przesłać? Może sobie, wiesz co... Tylko czy ja tutaj dam radę to wysłać? A dodajesz NDI, źródło? No to widzicie. To niestety wam nie pokażę. Mogę wam pokazać do kamery, co najwyżej, jak zrobisz zbliżenie. To widzicie tutaj, jak po kolei pojawiają się... Tylko musimy odpalić to sobie od początku... Zwłaszcza w tej tutaj, w tym obszarze pojawiają się takie kolejne kropki. No i te kropki to są kolejne niby uderzenia właśnie mikrometeoroidów w zwierciadło Jamesa Webba. W tym też mamy, tak jak tutaj na zdjęciu, o, widzicie to uderzenie takie, o którym kiedyś tam informowaliśmy w 2022 roku jeszcze tak naprawdę, gdzie James Webb dopiero co poleciał w przestrzeń kosmiczną i już oberwał w jeden z segmentów, który dość mocno tak naprawdę ucierpiał podczas tego uderzenia. No bo James Webb oczywiście ma to zwierciadło na wierzchu, w tym punkcie libracyjnym, gdzie się znajduje. Mamy tam niestety też do czynienia z różnym materiałem kosmicznym, który śwista, lata i po prostu może uderzać w to zwierciadło teleskopu. I to się właśnie dzieje. I tak naprawdę zdjęcia co jakiś czas są wykonywane powierzchni zwierciadła Jamesa Webba, żeby ocenić, jaki jest stan tego zwierciadła. I na razie jakby to nie wpływa aż tak bardzo. Cały czas te obrazy, które dostajemy z Jamesa Webba, są naprawdę wysokiej jakości. Ta degradacja zwierciadła wciąż mieści się w odpowiednich granicach. Natomiast mamy tutaj do czynienia z tym, że przez to, że jest niezabudowany, tak jak na przykład teleskop Hubble'a jest i to zwierciadło jest gdzieś tam wewnątrz, no to te wszystkie pokładowe instrumenty Jamesa Webba mogą wciąż na przykład działać, wciąż można by było nakierowywać go na odpowiednie cele, ale na przykład po pewnym czasie to zwierciadło ulegnie takiej degradacji, że po prostu to światło będzie już niewystarczające i te zdjęcia będą tak naprawdę coraz gorsze, więc musimy mieć tutaj to na uwadze niestety. No dobra, moi drodzy, wrzuć link na czat. Tylko właśnie wiecie co, mam to na telefonie i nie bardzo mogę to tutaj przerzucić. Musimy sobie pomyśleć nad jakimś sposobem, bo tu wiecie, tutaj Apple, tutaj pecety i to tak się ze sobą nie gada za dobrze. Więc musimy jakiś sposób zrobić, żeby w razie czego, jak nam na przykład nie zadziała połączenie, a jednak telefon to rzecz ułomna, to żebym właśnie mógł sobie przerzucić taki link. Więc wrzucę po kawie, dobra? W komentarze wrzucimy, tak jak będziecie chcieli, to sobie tam wejdziecie i zobaczycie. Ewentualnie na... No. Ale to najpierw zweryfikujemy, na ile jeszcze tutaj, że tak powiem, te zdjęcia są autentyczne. Ale fakt faktem jest taki, że jeżeli chodzi o zwierciadło teleskopu Jamesa Webba, to niestety jest to olbrzymi problem, który no, trzeba było wziąć pod uwagę i jakby wpisać w strategię, że tak powiem, tego tutaj, no jak to się mówi, wysłania tego teleskopu. No dobra, moi drodzy, czas na kosmiczną pogodę. Kosmiczna pogoda. Już sobie odpalamy. Dzisiaj wiatr słoneczny wieje z prędkością 362,3 km na sekundę. Niesie za sobą 3,82 protona na centymetr sześcienny. Plamy słoneczne cały czas są jeszcze na powierzchni Słońca, więc jak widzicie, można sobie je tutaj oglądać za pomocą odpowiednich filtrów. Co z zorzami polarnymi? Na północnej hemisferze oczywiście Kanada i Alaska. Na południowej Nowa Zelandia i leci w ocean. Dziura koronalna w górnej części i w środkowej części tarczy słonecznej. Widzimy ją tutaj właśnie. No i bliskie przeloty asteroid. 23 dzisiaj mamy. Jak ten czas leci? 23 astrokawa działa odstraszająco na asteroidy. 5,1 odległości Ziemia-Księżyc, więc tutaj niczym się przejmować nie musimy, moi drodzy. No i cóż, na koniec zostaje nam tylko astrosuchar. A astrosuchar brzmi... Jak nazywamy ciało mężczyzny z nadwagą, któremu po uderzeniu w brzuch fala rozchodzi się po całym ciele? Korpus kularno-falowy. Śmiechy, ale takie wiecie. Dziękujemy bardzo serdecznie, Bartku. Wysyłajcie na tenże właśnie mail kawa@astrofaza.pl swoje propozycje sucharów. Wybierzemy te najciekawsze. To Dorian wybiera tak naprawdę, więc mnie też zaskakuje. Także reakcje są szczere, jak to się mówi. A ja się z wami już będę żegnał. Zapraszam was jeszcze tak, moi drodzy, na właśnie, na chwilkę do sklepu was naszego zaproszę, bo są nowości w astrofazowym sklepie, a mianowicie z nowości... Tylko gdzie te nowości są? Widzicie, nie wrzucili jeszcze, widzę, na ten... Dla fanów UFO, ostatnio mieliśmy debatę o UFO z Mateuszem i Bartoszem. Mamy taką oto koszulkę upamiętniającą Roswell, proszę bardzo. To jest bardzo fajny wzór, który mi się bardzo spodobał. W sumie tutaj widzimy właśnie Mechazillę, widzimy Starshipa, Best Friends Forever, więc taka na zasadzie kontrastu już jest dostępna w naszym sklepie. Bardzo serdecznie polecam, ja już czekam na swoją, aż przyleci. I jeszcze mieliśmy jedną nową, ale została jeszcze nie dodana chyba, z lamą w kosmosie. Także jak zostanie dodana, to oczywiście damy znać. Więc zapraszam was bardzo serdecznie do sklepu, ale zapraszam was też serdecznie na kanał główny Astrofazy. Wczoraj wleciał nowy, świeżutki Pop Science o fizyce kwantowej, mechanice kwantowej, o interpretacjach mechaniki kwantowej, dlaczego ona działa tak, jak działa, dlaczego nie działa tak, jak nie działa, o co w tym wszystkim może chodzić. Więc tutaj sobie z Leszkiem rozmawiamy na ten temat. Więc macie godzinę 46 takiego Pop Science, żeby sobie posłuchać. A jak nie byliście na żywo w naszej rozmowie, że tak powiem, no to też zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj dwa dni temu się transmisja odbyła. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami już żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.
Olo.